Kochani czciciele świętego Józefa, wszyscy wymienieni według precedencji, według ważności pełnienia urzędów, tak jak zostaliśmy tutaj przywitani przez księdza prałata kustosza, dzisiaj gromadzi nas wspólny cel. Ten cel to dziękczynienie. Dziękczynienie przemożnemu patronowi miasta i diecezji, świętemu Józefowi. Chwalimy go, dziękujemy i prosimy. To święto wpisuje się dobrze w narodowe dziękczynienie czuwania nad naszą ojczyzną opatrzności Bożej. Dlatego w słowie dzisiejszym składającym się z trzech części będę mówił po pierwsze o uzasadnieniu podziękowania opiece świętego Józefa, po drugie jesteśmy w oktawie Bożego Ciała. To ważny czas, kiedy w tajemnicy chleba przejawia się i opieka, i błogosławieństwo samego Boga. I po trzecie, jak ważne jest słuchanie Pana Boga, cześć w adoracji Najświętszego Sakramentu, to dzisiaj w całym świecie, w godzinach od 17 do 18, łączymy się duchowo we wszystkich katedrach, klękniemy przed Bogiem ukrytym na dziękczynieniu. Taka jest wola Ojca Świętego. Jakie są racje i uzasadnienia do ufności opieki świętego Józefa? Ukochani, przez kilkuletni pobyt świętej rodziny w Egipcie wszystkie trudności, niebezpieczeństwa zagrażające Bożemu Dziecięcu oraz Jego Matce podziwiamy. Dzielność Józefa, jego wytrwałość oraz całkowite oddanie się swoim obowiązkom, zadaniom jako duchowego ojca i prawego męża Maryi. W jego życiowej postawie uderza niezwykła prostota i absolutne posłuszeństwo woli Bożej. Gdy z ust anioła dowiadywał się w czasie snu, czego Bóg od niego oczekuje, od razu przystępował do działania. Nie pytając o rację słuszności, nie licząc się z trudnościami, wola Boża. To był dla niego absolutny drogowskaz życiowy. Z posłuszeństwa Bożego stał się mężem Maryi, duchowym ojcem Jezusa. Ze swoich obowiązków wobec najbliższych jego sercu wywiązywał się konsekwentnie z wielkim dla nich pożytkiem. I drugim charakterystycznym rysem osobowości Józefa to było jego milczenie. W Ewangelii nie zachowało się ani jedno jego słowo. W jego imieniu, jeśli zachodziła taka potrzeba, przemawiała Maryja. W swojej prostocie, cichości był jednak w działaniu zawsze niezawodny. Bardziej więc czyny niż słowa mówią dzisiaj nam o jego osobowości. Bóg wybrał w nim godnego opiekuna, żywiciela, obrońcę swojego syna, jego matki. Przeszedł on przez życie jako człowiek na wskroś prawy, budzący zaufanie, szanowany przez ludzi, kochany przez Maryję i uwielbiany przez małego Jezusa, którego stopniowo prowadzał w tajniki życia społecznego, ale także zawodowego. Czas upływał szybko. Minęło ponad 2 lata pobytu świętej rodziny w Egipcie. W 4. roku, gdy zmarł okrutny Herod, wówczas właśnie w czasie snu ukazał się Józefowi anioł, który mu oznajmił: wstań, weź dziecię i jego matkę i idź do ziemi Izraela, bo już umarli ci, którzy czyhali na życie dziecięcia. I posłuszny woli Bożej spakował szybko swoje rzeczy wraz z Maryją oraz Jezusem. Wracali tą samą drogą, którą przybyli do Egiptu, a więc starym szlakiem Via Maris wzdłuż brzegu Morza Śródziemnego do Gazy, stamtąd do Nazaretu. Lękali się wracać do Betlejem, gdyż sprawował tam władzę syn zmarłego Heroda, znany jak jego ojciec ze swego okrucieństwa. Natomiast w Galilei objął rządy po ojcu Herodzie drugi jego syn, uchodzący za człowieka bardzo pokojowego. Dopiero po 2 latach związał się on z żoną swego brata Filipa i wskutek jej intrygi kazał ściąć Jana Chrzciciela. Tak to w Nazarecie skończyła się kilkuletnia tułaczka świętej rodziny. W tym czasie przebyli najczęściej pieszo, licząc dzisiaj około 2000 kilometrów. Doznawali wielu niewygód z powodu upałów, fizycznego zmęczenia, różnego rodzaju trudności. Przeżywali te lata wygnania zawsze świadomi, że zagraża im niebezpieczeństwo ze strony króla Heroda, a potem w otoczeniu najchętniej obcym przybyszom ludności pogańskiej. I dotarli wreszcie do ojczystych stron. Odetchnęli z ulgą. Wśród swoich krewnych, przyjaciół poczuli się u siebie, wśród ludzi tej samej wiary i kultury. I przeszli, po ludzku mówiąc, wszystko. Mamy prawo myśleć, że ten milczący, wielki, święty rozumie i człowieka prostej pracy fizycznej, i tego, co ma wiele pytań w sprawie wiary, ale i tego, który musi uciekać z ojczyzny za chlebem, pokonując tyle trudności, szukając tego chleba godnego mieszkania poza ojczyzną. Jak bardzo człowiek współczesny angażuje się w posiadanie dóbr materialnych, tego nie trzeba tłumaczyć. To widać. A tak niby niewiele potrzeba człowiekowi, żeby przeżyć. Człowiek, aby żyć, potrzebuje pokarmu. I w naszym kręgu kulturowym pokarm powszechnie znany to chleb. O ten chleb codzienny Jezus nakazał ludziom prosić Ojca Niebieskiego w niebie w modlitwie, której nas nauczył. Na pustyni rozmnożył chleb, aby pokrzepić nim słuchające go tłumy. Chleb jest nieodzowny do podtrzymywania naszego życia. Ale pamiętajmy, że to nie kto inny powiedział, tylko sam Jezus. Nie samym chlebem żyje człowiek. Była to odpowiedź na słowa kusiciela. Jeśli jesteś Synem Bożym, powiedz, żeby te kamienie stały się chlebem. My wyrażamy to bardziej współczesnym językiem, daj nam chleba, a uwierzymy Ci. Tak, to chleb stanowi pierwszą potrzebę. Kiedy człowiek ma pod dostatkiem chleba, potrafi rozwiązywać inne problemy. Patrzymy, umiłowani w Chrystusie, na otaczającą nas rzeczywistość. Zauważamy gonitwę, już nie tylko za chlebem codziennym. Za pieniądzem, za dobrami materialnymi, za przyjemnościami. Na ekranach telewizyjnych widzimy głodujące dzieci Afryki. Brakuje im chleba. Nie można słuchać płaczu tych dzieci, które bezskutecznie proszą choćby o kromkę. Skąd biorą się tragedie rodzinne, kradzieże, prostytucja, zabójstwa, rozboje? Często, choć nie zawsze, ale z braku chleba. Może więc zapewnić narodom dobrobyt, a wszystko się zmieni. W zakładach karnych, w domach poprawczych obecnie nie brakuje chleba, a jednak nie ma tam ludzi szczęśliwych. Podobnie wśród bogatych nie brakuje ludzi chciwych, cudzołożnych, nie brak morderców, samobójców. Dlaczego smutek i udręka wkradają się często tam, gdzie jest dość chleba? Dlaczego wśród gwiazd filmu, teatru są takie, które plamią szczęście posiadania wspaniałego talentu swoim bezprzykładnym postępowaniem? Czy chleb ma tę Bożą moc, by uleczyć wszelkie nieszczęścia, uszczęśliwić każdego człowieka? Czy nie sądzicie, że bardziej niż chleba potrzeba nam takich wartości jak pokój, wolność, szlachetność, zgoda, braterstwo? One domagają się moralności, a nade wszystko miłości. Dlaczego Jezus powiedział, nie samym chlebem żyje człowiek, lecz każdym słowem, które pochodzi z ust Bożych? I wreszcie przechodzę do trzeciego punktu. W dzisiejszym Słowie Bożym mamy bardzo ważne przesłanie, szczególnie w drugim czytaniu, które odczytała nam była przewodnicząca, pani Adela, tak dobitnie. kiedy święty Paweł mówi do Galatów, są jacyś ludzie, którzy sieją wśród was zamęt, którzy by chcieli przekręcić Ewangelię Chrystusową. I słowa mocne, ale bardzo aktualne dzisiaj. Gdyby wam kto głosił Ewangelię różnej od tej, którą otrzymaliście, niech będzie przeklęty. Drodzy w Chrystusie Panu, czy więcej przestróg trzeba tym, co walczą z prawem Bożym, co siłowo chcą rozbudzać seksualność wśród przedszkolaków, tym, co rozbijają rodzinę, wprowadzając prawo dewiacji jako normę, tym, co chcą manipulować życiem, kto ma jeszcze żyć, a kto już nie powinien żyć, nie powinien się narodzić, tym, co chcą przegłosować, decydować w imię Stwórcy o płciowości, o moralności, o prawie naturalnym. Mówię o tym dlatego, bo nie byłbym sługą Chrystusa, gdybym milczał. I odpowiem słowami świętego Pawła, czy zabiegam o względy ludzi czy Boga? Czy ludziom staram się przypodobać? Są ludzie, którzy sieją zamęt wśród was, jeśli głoszą inną Ewangelię. Taki, kto to robi, niech będzie przeklęty. A dzisiejsza Ewangelia o uzdrowieniu setnika to piękna lekcja wiary. Słowa Jezusa zdziwionego. Powiadam wam, tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Ale to reakcja na słowa, Panie, nie trudź się, bo nie jestem godzien. Dzisiaj wielu nawet dziennikarzy wyrywa z kontekstu zdania wypowiedziane przez ojca świętego Franciszka. Kieruje je do biskupów, do kapłanów, oczywiście tylko nie do siebie. Dzisiaj w niedzielę adoracji Najświętszego Sakramentu chciałbym tak na zakończenie przywołać jedną z myśli papieża Franciszka. Otóż mówiąc o Matce Teresie z Kalkuty, błogosławionej, papież zauważył, że tak wiele mówi się o jej oddaniu, bezgranicznym oddaniu chorym, trędowatym, o miłości do dzieci ulicy, ale media nie mówią, że nim poszła do chorych, do słabych, do gnijących, śmierdzących, trędowatych, wcześniej klęczała godzinami przed Najświętszym Sakramentem. Tu jest tajemnica siły i mocy tej fizycznie słabej niewiasty przed Najświętszym Sakramentem. Ukochani czciciele świętego Józefa, starajmy się w chwilach najtrudniejszych brać moc, siłę od Boga, który pozostał z nami aż do skończenia świata w Najświętszym Sakramencie. Amen.